Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada kolejne próby umiędzynarodowienia śledztwa smoleńskiego. Politycy tej partii podejmują działania zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i na forum Rady Europy. Europoseł Ryszard Czarnecki poinformował, że grupa europejskich konserwatystów i reformatorów, do której należy Prawo i Sprawiedliwość, przy każdej rezolucji dotyczącej Rosji będzie chciała poruszyć tę kwestię. Podkreślił, że dotychczasowe działania dały dobre efekty.
Dotychczas jedynie na poziomie jednej ze struktur Parlamentu Europejskiego, mianowicie na poziomie delegacji Unia Europejska-Rosja, udało się przed 3 laty przeforsować żądanie zwrotu wraku i czarnych skrzynek samolotu Su-154M. Jednak po latach udało się to już na poziomie Parlamentu Europejskiego. To jest dobry przykład, że to, co jeszcze przedwczoraj i wczoraj było mission impossible, rzeczą zupełnie niemożliwą do zrealizowania, teraz staje się możliwe.
Z kolei w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy prace nad raportem w sprawie tragedii smoleńskiej trwają w Komisji Prawnej. Z apelem o powołanie międzynarodowej, złożonej z niezależnych ekspertów komisji, wystąpiła w ubiegłym tygodniu część rodzin ofiar katastrofy. Kwota wolna od podatku w niedługim czasie powinna być podniesiona co najmniej do 8 000 zł, powiedział Andrzej Duda. Kandydat PiSu na prezydenta stwierdził, że sens kwoty wolnej jest tylko taki, by nie opodatkowywać tych dochodów, które zapewniają minimum egzystencji. Andrzej Duda ruszył z serią merytorycznych spotów. Polityk będzie mówił o najważniejszych sprawach, które według niego należy poprawić w Polsce. Sprawa kwoty wolnej od podatku to pierwszy spot. Andrzej Duda stwierdził, że zwiększenie tej kwoty wpłynie stymulująco na polską gospodarkę. Kandydat PiSu na prezydenta dodał, że to, co jest obecnie, nie zapewnia wielu obywatelom minimum egzystencji.
Kwota wolna 3090 zł, próg ubóstwa zgodnie z ustawą dla osoby samotnej 6,5 tysiąca zł.
Widzimy, że kwota wolna jest przeszło o połowę mniejsza niż minimum egzystencji, czyli taki poziom dochodu, poniżej którego zaczyna się w zasadzie niemożność życia w sensie biologicznym, bo nie jesteś w stanie zapewnić sobie tych podstawowych artykułów, które utrzymają cię przy zdrowiu, czyli po prostu głodujesz w tym momencie.
Jeżeli kwota wolna zostanie podniesiona, to spowoduje to po pierwsze poziom życia tych, którzy są dzisiaj w trudnej sytuacji, znacząco się podniesie, bo będą mieli więcej pieniędzy. Druga sprawa, zwiększy się popyt, bo ludzie przecież będą mieli pieniądze, będą chcieli je wydać. W związku z czym to doprowadzi do pobudzenia gospodarczego.
Kandydat PiSu przypomina, że Polska jest jednym z krajów o najniższej kwocie wolnej od podatków w Unii Europejskiej. Politycy Solidarnej Polski zawiadamiają Małgorzatę Gersdorf, prezes Sądu Najwyższego, a jednocześnie prezes Trybunału Stanu, o łamaniu praw w postępowaniu dotyczącym Zbigniewa Ziobry. Pismo wystosowali też do marszałka Sejmu. Chodzi o pracę Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która zajmuje się wnioskiem o postawienie byłego ministra sprawiedliwości przed Trybunałem Stanu. Poseł Andrzej Romanek alarmuje, że podczas obrad łamane są ustawowe i konstytucyjne prawa. Polityk wyjaśnia, że oddalone zostały wnioski dowodowe o przesłuchanie świadków. Rzecznik Solidarnej Polski, poseł Patryk Jaki, mówi, że działania komisji, w której większość stanowi Platforma Obywatelska, zmierzają do pokazowego postawienia Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu w trakcie kampanii wyborczej.
I robi to w sposób absolutnie haniebny, ponieważ podstawowym prawem osoby oskarżonej jest prawo do obrony. A okazuje się, że posłowie z Platformy Obywatelskiej dopuszczają swoich świadków wszystkich, których sobie tylko życzą. Natomiast jeżeli obrona prosi o jakichś świadków, to wszystkie wnioski są odrzucane. Czyli odmawia się Zbigniewowi Ziobrze nawet prawa do obrony. Jest to absolutnie skandaliczne, haniebne. Ja jestem przekonany, że takie zachowanie wpisze się do haniebnej historii polskiego parlamentaryzmu. No i widać, że jest tutaj też ukryty cel polityczny.
Jeden z dzienników nie wyklucza, że już w najbliższą środę Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przedłoży Sejmowi rekomendację o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Pojawiają się kolejne kontrowersje wokół tabletki Dzień Po, dopuszczonej przez rząd PO-PSL do sprzedaży bez recepty. Nie wszyscy aptekarze pytają o wiek przy sprzedaży tabletki antykoncepcyjnej Ella One. Tak wynika z próby kupna wczesnoporonnego środka przez 15-latkę, którą przeprowadził jeden z dzienników. Dziewczynka mimo młodego wyglądu otrzymałaby preparat bez problemu. Farmaceuta może odmówić wydania pigułki osobie, która na jego prośbę nie udokumentuje ukończenia 15 roku życia. Paweł Kwaśniak, prezes Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, powiedział, że dla dobra rodzin, dzieci i młodzieży rząd powinien wycofać preparat Ellewan z obiegu.
Wprowadzenie tego typu zezwolenia umożliwiającego zakup tabletki wczesnoporonnej przez dzieci jest jakimś działaniem o charakterze wręcz ideologicznym. W imię jakiejś wydumanej wolności przyzwala się na to, aby dzieci i młodzież tak naprawdę psuły swoje zdrowie. Już nie mówiąc o tym, że przecież wiemy, iż ta tabletka w momencie, kiedy doszło do poczęcia dziecka, może mieć działanie wczesnoporonne, to znaczy dziecko w najwcześniejszej fazie rozwoju będzie pozbawione życia właśnie poprzez działanie tej tabletki. Będzie otrute. Jest to w ogóle wszystko przerażające i szokujące. Wiele środowisk apelują do polskich władz, do ministra zdrowia o to, aby tę tabletkę wycofać z obiegu.
Komisja Europejska zdecydowała, że Ellewan może być dostępna w krajach Unii Europejskiej bez recepty, nie wprowadzając ograniczeń wiekowych. Komisja pozostawiła jednak wybór krajom członkowskim. Polski rząd, mimo sprzeciwu wielu środowisk, dopuścił Ellewan bez recepty. Szkolne komisje zakładowe wchodzą w spory zbiorowe z pracodawcami, poinformowała wiceprzewodnicząca Oświatowej Solidarności Teresa Misiuk. Natomiast na 28 kwietnia Oświatowa Solidarność zaplanowała ogólnopolską manifestację w Warszawie przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i przed Sejmem. Spór zbiorowy dotyczy warunków pracy i płacy. Oświatowa Solidarność od dłuższego czasu domaga się 9% podwyżki wynagrodzeń nauczycieli. Związkowcy chcą też podwyżki dla pracowników obsługi szkół i przedszkoli, których wynagrodzenia są bardzo niskie, mówi Teresa Misiuk, wiceprzewodnicząca Oświatowej Solidarności.
Szczególnie pracownicy obsługi otrzymują minimalną płace. I stąd kolejny postulat wzrostu wynagrodzeń właśnie dla nich. Przy czym tutaj nie ma wielkości sformułowanej na poziomie całej Polski, dlatego że różne są uwarunkowania w różnych organach prowadzących, jakimi są samorządy. Także formułowany tam postulat pewnie będzie oscylował około 20%. Drugi bardzo ważny postulat, on już jest formułowany na poziomie organizacji zakładowych i międzyzakładowych, to poprawa warunków pracy.
Oświatowa Solidarność to nie jedyna grupa nauczycieli, która będzie protestować. W Warszawie odbędzie się w sobotę ogólnopolska manifestacja organizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Ma w niej wziąć udział blisko 20 tysięcy osób. ZNP również domaga się podwyżek dla nauczycieli, a także zaniechania przekazywania prowadzenia szkół przez samorządy innym podmiotom. Minister rolnictwa Marek Sawicki uważa, że sprzedaż polskiej ziemi obcokrajowcom to nie jest tak poważny problem, jak twierdzą niektórzy rolnicy. Na antenie Polskiego Radia szef resortu rolnictwa mówił, że w ostatnich 10 latach decyzją szefa MSW sprzedawano cudzoziemcom rocznie mniej niż 1200 hektarów. Senator Jerzy Chruścikowski, szef Rolniczej Solidarności, powiedział, że gdyby faktycznie to był problem, rolnicy nie organizowaliby protestów. Dodaje, że minister posługuje się wyłącznie danymi statystycznymi.
Myślę, że gdyby tak było, jak pan minister mówi, to protesty nie miałyby racji dzisiaj. Ale skoro trwa proces już prawie 60 dni, no to chyba o czymś świadczy, że zdeterminowani rolnicy chcą zabezpieczenia przed sprzedażą, a po drugim w tym ostatnim postulacie, który wnosimy o moratorium jeszcze na 5-letni zakaz sprzedaży ziemi nie od 1 maja 2016 roku, tylko wydłużenie jeszcze o 5 lat. Mamy przykłady na zachodniopomorskim, choćby jeden z powiatów pyrzyckich, tam już jest ponad 50% ziemi w posiadaniu obcego kapitału, więc nie opowiadajmy bajek o statystykach, które ministerstwo wydało zgodę, a rzeczywistości, które ziemie są we władaniu obcego kapitału.
Przed kancelarią premiera trwa protest rolników. Z powodu braku dialogu z rządem przedłużyli oni manifestację do 30 kwietnia. Rolnicy domagają się wprowadzenia takich przepisów, które zaprzestaną wyprzedaży polskiej ziemi cudzoziemcom. Mimo że Lasy Państwowe w ubiegłym roku zarobiły 450 milionów złotych, to i tak ich sytuacja jest trudna. Z informacji medialnych wynika, że spółka zamierza też zatrudnić dodatkowych pracowników. W tym roku przybędzie ich blisko 300. Według znowelizowanej w styczniu 2014 roku ustawy, Lasy Państwowe w zeszłym i obecnym roku mają przekazać do budżetu państwa po 800 milionów złotych. Od 2016 roku rocznie będą wpłacać one do państwowej kasy 2% wartości sprzedanego drewna. Poseł profesor Jan Szyszko, były minister środowiska, mówi, że choć wynik finansowy Lasów Państwowych jest dobry, to trzeba pamiętać o kwocie, jaka jest lasom zabierana.
W tym samym roku Lasom Państwowym zabiera się 800 milionów haraczu ustalonego nową zmianą ustawy albo zmianą ustawy z roku 2014. Trzeba również powiedzieć, że ten zysk jest rzeczywiście rekordowy, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że wzrosło pozyskanie do 37,5 milionów metrów sześciennych drewna, a z drugiej strony, że cały szereg prac w Lasach Państwowych, szczególnie w układzie inwestycyjnym, jest niewykonywanych. Cieszy zapowiedź, że lasy mają zwiększyć zatrudnienie, natomiast te pieniądze, które są zabierane z Lasów Państwowych, właśnie powinny być skierowane po to, żeby zwiększać zatrudnienie, żeby zatrudniać absolwentów szkół wyższych i techników.
Część środków pozyskanych od Lasów Państwowych zostanie przeznaczona na budowę i modernizację dróg lokalnych, między innymi na Schetynówki. W latach 2014-15 na ten cel ma trafić 1 300 000 000 zł. W Łodzi pod hasłem Być i stawać się odpowiedzialnymi za życie trwa trzydniowy kongres sekcji uniwersyteckiej Rady Konferencji Biskupów Europy. Gospodarzem spotkania jest ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W piątek swoimi świadectwami podzielili się z zebranymi pracownicy naukowi, duszpasterze akademiccy, a także studenci polskich uczelni. Przewidziano też dyskusje i prace w językowych grupach roboczych. W wykładzie inauguracyjnym ksiądz kardynał Zenon Grocholewski, do niedawna prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej, mówił o duszpasterstwie akademickim w perspektywie rozwoju ludzkości.
W procesie kształcenia nie wystarczy przekazywać wiedzę i umiejętności, nie wystarczy sam rozwój wiedzy. Należy tak formować młodego człowieka, by pragnął i potrafił zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystywać do budowania dobra, a nie do szerzenia zła. Sama wiedza i umiejętności nie są wystarczającym gwarantem prawdziwego postępu ludzkości, ponieważ niegodziwie wykorzystane prowadzą do potwornej regresji, prymitywnego barbarzyństwa, które niejednokrotnie dzisiaj obserwujemy. Źle wykorzystywane mogą stać się środkiem realizowania chorych instynktów i zgubnych żądz.
W sobotę uczestnicy spotkania zwiedzą między innymi miejsca związane z początkiem drogi do świętości, świętego Maksymiliana Marii Kolbego i świętej Faustyny Kowalskiej. Na zakończenie kongresu w niedzielę mszy świętej w archikatedrze łódzkiej o godzinie 9:30 będzie przewodniczył ksiądz kardynał Zenon Grocholewski. Ostatnim punktem obrad będzie podsumowanie sympozjum przez księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa akademickiego. Sekcja Uniwersytecka Rady Konferencji Biskupów Europy spotyka się raz na 5 lat. Rada Konferencji Biskupów Europy jest organem spajającym Konferencję Episkopatów Europy, który jako cel ma promocję i ochronę dobra Kościoła. Liczy ogółem 39 członków i obejmuje terytorium 45 państw. Wszyscy jesteśmy Nazarejczykami. Pod takim hasłem rozpoczął się w Madrycie Międzynarodowy Kongres poświęcony prześladowaniu chrześcijan. Podczas kongresu głos zabiorą przede wszystkim chrześcijanie prześladowani w swoich krajach. Z Madrytu mówi ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Ich dramat dzieje się na oczach świata, który nic nie robi, aby powstrzymać przemoc i okrucieństwo. Kongres jest jednocześnie apelem do rządzących, aby nie pozostawali bierni wobec tragedii, która dotyka chrześcijan w wielu krajach świata, szczególnie muzułmańskich. Duże zainteresowanie mediów wzbudziła obecność męża i najmłodszej córki Azji Bibi. chrześcijanki z Pakistanu, która została skazana na karę śmierci za rzekome bluźnierstwo przeciwko Mahometowi. Podczas kongresu zostanie pokazany film Uwolnić Azję Bibi. O swoich przeżyciach opowiedzą także Kaila i Hauwa, które uciekły grupie Boko Haram.
Na znak solidarności z prześladowanymi chrześcijanami można podpisać specjalną petycję, która zostanie przekazana ich przedstawicielom. Kongres zakończy się w niedzielę 19 kwietnia. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.